Państwo. Sprawia mi wielką radość, że mogłem tu przybyć na to miejsce, że mam ten Bóg i przywilej spotkania się z Wami i zastanawiania się właśnie nad wspaniałym Słowem Bożym. Tak jak brat powiedział, nad tym, żebyśmy budowali swoją społeczność, żebyśmy mogli tu wspólnie trwać i cokolwiek nauczyć się z dobrego Słowa Bożego. Zanim jeszcze rozpoczniemy nasze rozważania, to chciałbym złożyć z siebie ten miły obowiązek, co nałożyli na mnie bracia z Białogardu. Wiedzieli, że będę tutaj gościł wśród Was, dlatego życzyli sobie, abym przesłał od nich dla Was te uczucia braterskiej miłości z życzeniami obfitych łaski i błogosławieństw Bożych. Dziękuję. Jak brat wspomniał, żyjemy w szczególnym okresie czasu, tak zwanym okresie przygotowań. Przygotowań do obchodzenia naszego największego święta, święta śmierci naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa i tego, co chcemy pokazać, że chcemy wspólnie z Nim przeżywać właśnie te chwile Jego cierpienia, Jego zaproszenia, co, że nas zaprosił właśnie do udziału. Ale jak każdy z braterstwa wiemy, to co może niejednokrotnie powinniśmy sobie przypominać w trakcie przygotowań, że w gruncie rzeczy te przygotowania, one nie powinny trwać 2-3 tygodnie, 2-3 miesiące wcześniej, ale w życiu naszym, w życiu ludzi ofiarowanych, to w gruncie rzeczy one odnoszą się, że powinniśmy się cały czas być w stanie przygotowania. Czyli od jednej pamiątki do drugiej pamiątki powinniśmy być w stanie przygotowania. I kiedy się zastanawiamy nad tym, i jestem przekonany, kiedy badaliście ten temat, to każdy z Was wie, że jeżeli apostoł Paweł mówi, że przaśnymi bądźcie, to nie mówi o okresie czasu, tylko 2-3 miesięcy wcześniej, czy 2-3 tygodni wcześniej, tylko o całym okresie naszego życia ofiarniczego. Tak samo, jak wierzymy, że jeżeli nie mamy czynić grzechu, czy życia w nieprawości, to nie odnosi się tylko do tego czasu, do tych kilku godzin może poprzedzających śmierć naszego Pana, tak jak uważamy, tylko do całego naszego życia. Najczęściej, jak braterstwo jesteśmy zorientowani, składaną ofiarą, tak jak tu jest powiedziane właśnie na tym tematycznym wersecie z Ewangelii Jana, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jak wiemy, najczęściej składaną ofiarą ze zwierząt, którą w narodzie żydowskim były składane, była ofiara z baranka. To była codzienna ofiara, że naród żydowski codziennie rano, jak braterstwo wiedzą, i między 2 wieczorami, tak jak Biblia mówi, między 2 wieczorami złoży ofiarę całopalną z baranka. Dlatego jesteśmy przekonani, że jest to najczęściej składana ofiara. Mimo tych wszelkich innych ofiar, które w liturgii narodu żydowskiego również były składane. Czytając zapis z Ewangelii Jana z 1 rozdziału, werset ten 29, te słowa Jana Chrzciciela, który wskazał na naszego Pana i powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Na pewno, braterstwo, badając ten temat, zastanawialiście się, dlaczego jest powiedziane grzech świata. A przecież wiemy, że Pan Jezus gładzi wszystkie grzechy świata. A dlaczego w tym momencie, że baranek Boży nie gładzi grzechów świata, tylko gładzi grzech świata? Grzech. Zwraca na pewien grzech świata, że baranek Boży gładzi. Jak jesteśmy, braterstwo, przekonani, to myśl, którą Bóg przede wszystkim w tej historii, w tym zapisie, a potem w odwołaniu do tego, co jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale, to jest ta myśl Boża, którą nam chciał przekazać, że baranek Boży przede wszystkim jako pierwsze, jako podstawowe gładzi grzech pierworodny. Tak zwany grzech, który jest wynikiem przestępstwa grzechu adamowego, czyli zdejmuje te przekleństwo, które boska sprawiedliwość złożyła na człowieka. Dlatego ten grzech najpierw, żeby cokolwiek można było później uczynić, żeby w jakikolwiek inny sposób można się było zbliżyć do Boga, cokolwiek zwrócić się do Pana Boga, czy Bóg, żeby w naszym kierunku mógł cokolwiek uczynić dla nas dobrego, to Bóg najpierw musiał zgładzić nasz grzech. Dlatego, braterstwo, bardzo istotna rzecz. Oto baranek Boży, nie ludzki, nie przez ludzi wybranych, tak jak w 12 rozdziale, ale przez Pana Boga wybrany baranek, który gładzi grzech świata. Ten właśnie grzech, jak jesteśmy przekonani, grzech pierworodny i jest to, jak jesteśmy wszyscy przekonani, badając ten temat, jego ciało, ciało tego baranka, pozafiguralnego baranka, tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntów nam to mówi, że nasz baranek wielkanocny za nas ofiarowany jest Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus. I dlatego doskonałe człowieczeństwo, doskonałe ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa złożone w ofierze jest, jak jesteśmy przekonani, jest okupem i dlatego jest podstawą uwolnienia z niewoli grzechu i śmierci. Z niewoli grzechu i śmierci. Człowiek zostaje uwolniony, a wtedy dopiero może zbliżyć się do Pana Boga. Wszyscy przecież dobrze pamiętamy tę historię, że kiedyś jeden człowiek uzdrowiony przez Pana Jezusa, to on powiedział takie bardzo proste słowa, ale jakże one są wyraźnymi, że on nie wie, kim jest Pan Jezus i jak to należy rozumieć, ale wie jedno, że Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, że Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. I dlatego, żeby się można było zbliżyć do Pana Boga, to najpierw właśnie musiała być złożona ofiara z ciała tego właśnie Baranka Bożego. I jest to nic innego, jak podstawą do naszego usprawiedliwienia, a będzie również w przyszłości, jak wierzymy, podstawą do wzbudzenia całego rodzaju ludzkiego właśnie ze stanu śmierci i przeprowadzenia procesu restytucji. Jeszcze jedna myśl, która się kryje właśnie w tym wersecie, braterstwo, że gładzi grzech, nie grzechy, dlatego, że jesteśmy przekonani na podstawie Słowa Bożego, co nie jest może naszym tematem, ale ofiara Pana Jezusa i okup nie gładzi wszystkich grzechów. Tak, proszę braterstwo, okup nie gładzi wszystkich grzechów. Okup gładzi grzechy wynikłe z przestępstwa adamowego, a nie gładzi tak zwanych grzechów świadomych czy grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, rozmyślnych z premedytacją. Tej myśli nie chciałbym udowadniać, ale jesteśmy przekonani, że właśnie tak jest. Że wszyscy, którzy krew Jezusa Chrystusa jako tego Baranka Bożego będą mieli za pospolitą, to im ofiara Jezusa Chrystusa nic nie pomoże. Dlatego gładzi grzech, nie grzechy, bo by było w domyśle, że może gładzić wszystkie grzechy. Nie wszystkie, tylko tych, którzy w tąże ofiarę Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego po prostu uwierzą. W historii biblijnej, jak badamy, są trzy historie, bardzo różne, ale bardzo istotne, żeby nam mówiły na temat Baranka Bożego. Chciałbym najpierw wspomnieć, braterstwu, historię, kiedy widzę i rozumiem, że tam jest pokazany boski punkt widzenia na ofiarę swojego Syna. Jak Pan Bóg widział ofiarę Baranka Bożego, tej istoty, którą sam ustanowił, że ta, a nie inna, żadna inna, tylko ta będzie właśnie tym barankiem przez Niego wybranym. Wydaje mi się, że ta historia jest zapisana w tak zwanej historii ofiarowania Izaaka przez Abrahama. Jeżeli ktokolwiek z nas potrafiłby się wczuć w te przeżycia, co przeżywał Abraham, kiedy dostał tą informację od Pana Boga, że ma złożyć swojego syna i jak jest tam powiedziane, tego syna, którego ty, Abrahamie, miłujesz, tego, w którym złożyłeś wszelkie nadzieje, tego praktycznie inaczej biorąc, tego jednorodzonego, przenosząc to na te relacje Bóg a Pan Jezus, tego umiłowanego, tego jedynego Tobie posłusznego i tego weźmiesz i tego syna swojego, którego miłujesz, złożysz na ofiarę całopalenia. Na tą ofiarę. I sobie wyobraźmy, że Pan Bóg jeszcze to tak pokazał, w szczególności dla naszych uczuć, do tego, że jeżeli kiedykolwiek mówimy o pewnej świętości ofiary naszego Pana, o tym, co z drugiej strony, co Pan Bóg do nas uczynił, to nie powiedział, że weźmiesz, wstaniesz rano i złożysz swojego syna na ofiarę. Tylko pójdziesz, kilka dni w drodze będziesz. Będziesz podróżował. W tym czasie możemy się domyślać, jakie uczucia targały Abrahamem. Ile razy być może, nie wiemy, ale ile razy mu się nasuwała myśl, a może Bóg się pomylił, a może ja coś źle zrozumiałem, a może jeszcze raz się spytać Pana Boga, a może raz być Panu Bogu nieposłuszny i się wrócić. Nie wiemy, drodzy braterstwo, co myślał Abraham. My, jeżeli potrafimy sobie widzieć swoje dzieci, swoje wnuki, jeżeli byśmy potrafili wczuć się, jakby nam ktoś powiedział, Pan Bóg, ale mimo wszystko powiedział, weź mi tego swoje dziecko, idź i złóż na ofiarę, to braterstwo, co byśmy zrobili? Nie chcę odpowiadać, żebyśmy sobie odpowiadali na te pytanie, ale te uczucia, które nami powodują, wydaje mi się, że w jakiś sposób powodowały również, to były uczucia ojcowskie Pana Boga względem tego jednorodzonego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Podobnie przeżywał to, jakoś podobnie, wydaje mi się, przeżywał to nasz niebieski Ojciec. Zresztą mamy ku temu pewnego rodzaju podstawę, drodzy braterstwo. Bo jeżeli kiedykolwiek właśnie mówimy o wartości ofiary, czym dla nas jest ta ofiara, to musimy oprócz tego, co Pan Jezus dla nas uczynił, to musimy patrzeć z tej strony, co Pan Bóg dla nas uczynił, że Pan Bóg nie musiał, a chciał i dał swojego jednorodzonego Syna właśnie na tą ofiarę. Tego jednorodzonego Syna. W proroctwie Zachariaszowym, w drugim rozdziale, braterstwo znają bodajże w 8 wersecie, są wspomniane takie słowa w stosunku do narodu żydowskiego, kiedy Bóg mówi, że ktokolwiek się was dotyka, to tak jakby się źrenicy mojego oka dotykał. A wszyscy dobrze wiemy, że naród żydowski byli ludźmi niedoskonałymi, bardzo często nieposłusznymi, sprzeciwiali się Panu Bogu, przyobiecali, wycofali, zmieniali zdanie, byli bardzo grzeszni. Zresztą jak każdy człowiek, takimi byli. A mimo wszystko, dlatego że byli przez Pana Boga wybranymi, to Pan Bóg powiedział, że was, jeżeli się ktoś was, ludzi niedoskonałych dotyka, ale moich wybrańców, to jakby się mojej źrenicy dotykał. To braterstwo, jaką wartością w oczach Bożych jest ofiara Jego Syna, jeżeli ten Syn był jednorodzonym, pierwiastkiem stworzenia Bożego, do końca posłusznym, wykonawcą, jedynym wykonawcą woli ojcowskiej. To co Bóg musiał przeżywać? Jak Bóg, braterstwo, patrzy właśnie na ofiarę Twojego Syna? Dlaczego to wspominam? Bo mógłbym ten wątek zupełnie pominąć. Można tak zrobić. Ale to, braterstwo, patrzymy bardzo często na to w kontekście tego, co się dzisiaj działo na świecie, czy wielokrotnie dzieje się w różnych ugrupowaniach, myślach, poglądach przez ludzi wyrażanych, że coś tam do tej ofiary to trzeba dodać, że ta ofiara jest jakby niepełna, że ją trzeba odnawiać, że jej trzeba wspomagać. To, braterstwo, jak Pana Boga to boli, jeżeli widział, że to był jednorodzony Syn Boży. Ten jedynie Jemu od samego początku do końca posłuszny. A dzisiaj to, co Bóg uznał za święte, za doskonałe, to ludzie sobie pomyślą i powiedzą, nie, to jest jeszcze niedoskonałe, że coś tam trzeba do tego dopełnić w różnych aspektach. To nie jest nasz temat, ale wydaje mi się, że Pan Bóg, dlatego Biblia mówi, że Pan Bóg widzi to jako obrzydliwość, jako nieprawość, jako coś takiego, co na pewno miejsca nie powinno mieć i dlatego tak bardzo się z tym po prostu zgadzamy. Że tak być w historii człowieka nie powinno, że ciągle wartość ofiary Pana Jezusa jest jako wystarczająca. Inny również element to jest listu do Koryntów, co apostoł Paweł w 8 rozdziale mówi, że ten, który był bogaty, dla nas stał się ubogi. On, będąc bogaty drugim stworzeniem po Bogu, dla nas stał się ubogi. To również jest wartością tego dzieła odkupienia, tego, że się stał barankiem, że przyjął postać ludzką, doskonałą, ale w poziomie dużo niższym. To braterstwo jest to, wartość też przedstawia, że to Bóg dla nas uczynił, a Pan Jezus się na to zgodził. Dlatego z tego punktu widzenia nasze uczucia, nasze serca, wydaje mi się, że ciągle powinny pamiętać, że tak Bóg patrzy na ofiarę swojego Syna i że w ten sposób my ją powinniśmy przyjmować. Drugie spojrzenie, drodzy braterstwo, jest przedstawione w drugiej księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale. Drugie spojrzenie na tego baranka Bożego. I tam jest pokazane, czym czym właśnie ofiara Jezusa Chrystusa jest dla nas i dla całego rodzaju ludzkiego. I dla ludzi wierzących czasu wieku Ewangelii. Te właśnie dwa elementy. Dla całego rodzaju ludzkiego, co im daje, to właśnie, co będziemy za chwilę wspominać, uwolnienie z tego grzechu. I czym dzisiaj jest pewnego rodzaju różnica, jest ofiara Jezusa Chrystusa dla nas jako ludzi, wszystkich ludzi wierzących, którzy przyjmują Pana Jezusa jako swojego okupem. Co im daje? To, co daje właśnie ta ofiara, jest przekazane w 12 rozdziale, w pewnych elementach, o których za chwilę będziemy wspominać. Wszyscy pamiętamy ten zapis, który jest w Księdze Objawienia w 13 rozdziale, w wersecie 8, gdzie jest powiedziane, że baranek był zabity od założenia świata. Ciągle jest ten element, powtarza się. Baranek zabity od założenia świata. I znowu, braterstwo, trzeba by było sobie wstawić pytanie, dlaczego od założenia świata? Przecież Pan Jezus został zabity około 4000 lat później. Braterstwo, to w oczach boskiej sprawiedliwości i w mądrości Pana Boga Bóg przewidział, stwarzając człowieka, że ten człowiek zgrzeszy i już przewidział dla tego grzesznego człowieka, którego stwarzał, moc odkupienia, ofiarę odkupienia. Czyż to nie jest wspaniałe, że zanim stworzył, już był baranek zabity od założenia świata. A apostoł Piotr, przepraszam, to dodaje w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, i tam od 16 wersetu, gdzie mówi, że on był niewinny, niepokalany, ale przejrzany przed założeniem świata. Czyli zanim Pan Bóg zaczął plan zakładania, stwarzania człowieka, to już przejrzał dla niego odkupienie. Ale zostało to wykonane z chwilą stworzenia człowieka. W oczach boskiej sprawiedliwości Pan Jezus już nie żył, chociaż stało się to dopiero około 4000 lat później. Ale dla Pana Boga taki jest punkt widzenia. I tak, braterstwo, myśmy to powinni spoglądać na ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy dopiero możemy się wczuć właśnie w tą wartość. Jeżeli mówimy o wartości, co nam daje, czym jest, to jeżeli te wszystkie aspekty będziemy rozumować, to wtedy wydaje mi się, że dopiero to, co jestem przekonany, zastanawiacie się. Obchodzić godnie, niegodnie. Co to znaczy godnie? Braterstwo, ze świadomością godnie, żeby wiedzieć, co Pan Bóg dał, czym dla Pana Boga to było, czym dla nas jest i czym będzie dla rodzaju ludzkiego. To wtedy, wydaje mi się, to jest dopiero godnie. Tak zupełnie. Pomijając te wszelkie aspekty czystości, przasności, żeby nie żyć przypadkiem w stanie grzechu, co jest bardzo istotna rzecz. Trzecie spojrzenie inne, braterstwo, to jest pokazane w 4 Księdze Mojżeszowej, to już wspominałem, w 28 rozdziale. Od wersetu 3 do 4 to jest powiedziane, że codziennie na ofiarę całopalenia będzie składał baranka. Jednego rana, a drugiego między dwoma wieczorami. Tam, braterstwo, sobie sprawdzą, 4 werset 28 rozdziału wspomina znowu między dwoma wieczorami, to co chyba to pytanie się ciągle przewija w naszej społeczności, o której to jest godzinie. Ale tam jest między dwoma wieczorami. Rano i wieczór. Co to przedstawia, braterstwo? Dla nas przedstawia to nic innego, jak to, że ofiara Pana Jezusa jako tego baranka Bożego, ona jest wystarczająca, tak dla narodu była na dzień, jak i na noc. Ciągle jedno i to samo. Nie szukaj czegoś innego na dzień i nie szukaj innej ofiary na noc, bo ona i starczy na dzień i starczy i na noc. Czyli jest jaka? Wystarczająca. Dlatego ta myśl, ciągle myśl, że ofiara Pana Jezusa jako baranka Bożego jest wystarczającą ofiarą i nie należy szukać niczego innego. Innych pośredników, innych ojców, innych jakichś pomocników. Chociaż w dobrej, jestem przekonany wielokrotnie, wierzę, ludzie coś takiego czynią, ale Pan Bóg pokazał, że ona jest wystarczająca. Wystarczająca dlatego, że wystarczy, braterstwo, również na czas wieku tysiąclecia i wystarczy na czas wieku Ewangelii. Ona jest wystarczająca na te dwa okresy czasu, na wiek tysiąclecia i wiek Ewangelii. Nie potrzeba szukania jakiegokolwiek innej podstawy do naszego usprawiedliwienia, a nawet jak pamiętamy to w myśli, cośmy wspominali, szukanie, w takim wypadku szukanie jest pewnego rodzaju uwłaczaniem świętości ofiary naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. O tym pamiętajmy, że my również coś takiego z nieświadomości, często w bardzo dobrej wierze, możemy coś tworzyć, co będzie uwłaczaniem świętości ofiary Jezusa Chrystusa, a przez to obrażaniem uczuć Pana Boga. Bo tak jak Bóg kiedyś do bardzo dużo w skali wartości mniejszej rzeczy kiedyś do Piotra powiedział, kiedy spuszczał te prześcieradło z tym mięsem tych zwierząt nieczystych, to powiedział mu takie słowa. Pamiętaj jedno, że cokolwiek Bóg oczyści, ty nie miej za nieczyste. A w tym wypadku ofiary jako baranka Bożego naszego Pana, to nawet Pan Bóg nie musiał oczyszczać, bo Pan Jezus był doskonały. O oczyszczeniu możemy mówić tylko i wyłącznie w naszym stosunku. Również to, że rano i wieczór, tak jak powiedzieliśmy, że wystarczy na wiek tysiąclecia i wiek Ewangelii, to w liście Jana w drugim rozdziale od wersetu pierwszego i werset drugi to mówi, że Jezus Chrystus stał się ubłaganiem za grzechy nasze, ale również za grzechy całego świata. I to musimy sobie zakodować w naszym umyśle, że jest ubłaganiem za grzechy całego świata, że nigdy jako społeczność nie rozumieliśmy i nie powinniśmy rozumieć, że ofiara Jezusa Chrystusa jest tylko dla nas dana przez Pana Boga, czy za nas dana przez Pana Boga. Takiej myśli nie ma w Słowie Bożym, a wręcz odwrotnie, my się cieszymy, że jest zupełnie inna myśl, że ofiara Jezusa Chrystusa jest i dla nas dzisiaj ludzi wierzących, dla tych wszystkich, którzy mówią, że wierzą w Pana Jezusa, ona jest potrzebna i wystarczająca, a w przyszłości będzie również wystarczająca dla tych ludzi, którzy nawet imienia Jezusowego w swoim życiu nigdy nie słyszeli. Że kiedyś, kiedy przyjdzie nowy dzień, wiek tysiąclecia, kiedy zostaną uwolnieni ze stanu śmierci, z grobu dźwignięci, to usłyszą to imię Jezus i dotrze do nich ta właśnie informacja, że kiedyś był taki baranek Boży, przez Pana Boga wybrany i przez Pana Boga ofiarowany. Pan Bóg go ofiarował, żeby stał się ubłaganiem za grzechy ludzi wierzących i za grzechy całego rodzaju ludzkiego. Jakie trzeba było braterstwo spełniać warunki w narodzie żydowskim, aby obchodzić święto Paschy? Takie sobie niejednokrotnie zadajemy pytanie. Jeden podstawowy element, który należało tam spełnić, to wszyscy dobrze wiemy, daleko więcej, co czasami się o tym jakby tak przeacza ten myśl, bo się mówi o kwasie, ale wcześniej naród żydowski miał się przygotować inaczej. Poprzez obrzezanie. Pierwszym elementem wymaganym było, że ktokolwiek chce obchodzić, chce przystąpić właśnie do tego stołu pańskiego, tam w narodzie żydowskim, tego figuralnego, to musiał się obrzezać. I co jest ciekawa, jaka ciekawa myśl, że to obrzezanie nie mogło nastąpić w dniu właśnie spożywania baranka, bo wtedy taka osoba obrzezywana była nieczysta. Musiało to być uczynione daleko więcej w czasie, dużo wcześniej. Czyli Bóg pokazuje nam, braterstwo, jako myśl, że my to obrzezanie, które my mamy uczynić, obrzezanie serca, to nie ma być w jakiejś euforii, w uniesieniu, że my sobie dzisiaj pomyślałem, wstaję i coś tam robię, bo tak czasami bywa. Chociaż takie stany uniesienia są coś wspaniałego w życiu naszym, ale że ma być to decyzja przemyślana. I to, co mówimy, co apostoł Paweł nam mówi w drugim rozdziale listu do Rzymian, że mówi, nie ta obrzeska, która jest na ciele, ale ta, która jest na sercu, to jest istotna rzecz, to tak jak wspominaliśmy przy rozpoczęciu, że ona musi się odbywać cały okres czasu, że te właściwe przygotowanie, żeby przystąpić do stołu pańskiego, ono się musiało rozpocząć dużo, dużo wcześniej. Pomijając, że rozumiemy, że obrzeska również przedstawia nasz chrzest. Bo obrzeska była znakiem przymierza i podstawą jest dla nas, braterstwo, do przyjmowania pamiątki ostatniej wieczerzy naszego Zbawcy. Tu jest taka myśl pokazana, że to jest podstawą. Nie musimy mówić, kto może obchodzić, kto nie może, bo jeśli ktoś się ofiarował, pokazał, to on ma to prawo. I wtedy nikt się nie zastanawia, czy on będzie, czy nie, bo on ma prawo. Z punktu, tak bym powiedział, prawnego, on ma takie prawo. Pomijając również ten element, czy jest czysty, czy może nie jest w stanie jakiegoś grzechu, czy się nie zapomniał, czy coś takiego, to wtedy ta obrzeska jest znakiem przymierza. Czasami również, braterstwo, to co mówimy, że niektórzy bez chrztu, ale przystępują. Bo jeżeli dokonali tego poświęcenia w sercu i planują w najbliższym czasie pokazać to przed wieloma świadkami, to jak najbardziej mają do tego prawo. Mają do tego prawo, bo takie prawo, że może czasami się odbywać nie w tej kolejności, o której powiedziałem, to jest pokazane w Dziejach Apostolskich. To, kiedy apostoł Piotr się tłumaczył odnośnie pogan, odnośnie tych wszystkich, którzy nie byli z narodu żydowskiego, odnośnie tego, że ich pochrzcił, to on powiedział taki jeden argument. Jeżeli Bóg ich przyjął i zesłał Ducha Świętego, to czy ja mogłem im zabronić wody? Tak samo dlatego, braterstwo, wierzymy, że czasami ta kolejność może być inna, chociaż trzeba przyznać, że właściwsza jest ta, że najpierw pokaż, potem przystąpuj do stołu pańskiego i korzystaj do pełni z ofiary tego baranka Bożego. Następnym elementem jest wyczyszczenie kwasu. To jest bardzo istotna rzecz. To jest nic innego, jak opuścić grzech. I tak jak jest to wspomniane w liście do Koryntów, nawet ten tekst sobie odszukamy teraz i przeczytamy, co apostoł Paweł mówi odnośnie tego baranka, który jest dla nas ofiarowany. To jest 5 rozdział 1 listu do Koryntów. To mówi tak. Wyczyście tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem. Jako przaśnymi jesteście. Czy wy, braterstwo, zastanawiacie się, co napisał apostoł Paweł? Wyczyście stary kwas, bo przecież przaśnymi jesteście. Braterstwo, jak w przaśnych może być stary kwas? Stawialiście sobie takie pytanie na zborze? Bardzo ciekawą myśl apostoł Paweł mówi. Wyczyście tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście. Albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Jezus Chrystus. Właśnie to, co wierzymy, że na podstawie baranka Bożego jesteśmy przaśnymi w oczach Bożych. Jesteśmy czystymi. Jesteśmy usprawiedliwionymi. Takimi widzi nas poprzez zasługę śmierci baranka Bożego nasz niebieski Ojciec. Widzi was przaśnymi. Przaśnymi jesteście. Ale wy, korzystając z tego stanu usprawiedliwienia, to macie walczyć z grzechem, który bywa jeszcze w waszym ciele. Wy się starajcie wyczyszczać to wszystko, co przynależy do tej starej natury. Wyczyszczamy oczywiście ten kwas, tam jak jest powiedziane, z domów waszych wyczyścicie kwas i z tego całego waszego obejścia. A my to rozumiemy, że pierwszą czynnością każdego z nas, który chce przystępować do stołu pańskiego i przyjąć zasługi tego baranka Bożego, to jest wyczyszczenie kwasu ze swojego serca. Najpierw ze swojego serca. Dbałość o czystość swojego serca. O uprzedzenia, żeby nie było jakichś nienawiści, kłótni, żali, braterstwo. Czegoś takiego po prostu nie może być. A jednym z najlepszych dowodów, że ktoś nie do końca wyczyszcza, braterstwo, swoje serce i niegodnie przystępuje do stołu pańskiego, jest, czasami się zdarza, niestety, ale zdarza się taka sytuacja, że ktoś wspomina pewne wydarzenie i pomówi tak, że wiesz, tam 10 czy 15 i więcej słyszałem lat, ten a ten człowiek to a to mi uczynił i ja mam do niego żal. I braterstwo, przez te wszystkie lata ta istota, ten brat czy ta siostra, która tak myśli, to nie do końca była oczyszczona. Ona nie wyczyściła kwasu ze swojego serca, tylko ten kwas był unoszony przez wszystkie pamiątki, do której przystępowali. I wtedy czy jest to godnie? Na ile jest to godnie, każdy z nas sobie musi na to odpowiedzieć. Następnym czynnikiem, który należało oczyścić, był dom. to każdy z nas, braterstwo, przede wszystkim ma dbałość o swoją rodzinę, o swój dom, o swoje dzieci, o ten krąg swój najbliższy. Najpierw o siebie, a potem jest to przenoszone na rodzinę. Apostoł Paweł to mówi, że przy wyborze starszych, ale w gruncie rzeczy te parametry, które mają spełniać starsi, to każda siostra i każdy brat również mają spełniać. I tam powiedział tak, że jeżeli ktoś nie potrafi dbać o swój dom, to jakże będzie dbał o dom Boży? Czyli pokazuje, że pierwsza czynność to jest kształtowanie właściwej czystości swojego domu i ta czystość swojego domu upoważnia go później do publicznego przemawiania przed wieloma, braterstwo. To jest bardzo ważny element, że nie mamy sąsiadów, braci i sióstr tam oczyszczać, że mówi ten tak się zachował, czy ten inaczej się zachował, ale przede wszystkim dbać o czystość swojej rodziny. Dopiero trzecim elementem jest oczyszczanie własnego zboru. Jest to również nasz obowiązek, chociaż, braterstwo, nie należy to do obowiązków przyjemnych, dbanie o czystość zboru, wyczyszczenie. Czasami trzeba stanąć w pewnych sytuacjach bardzo nieprzyjemnych, ale zająć określone stanowisko i jest to po prostu naszym obowiązkiem. W narodzie żydowskim była taka ofiara jak za grzech przemilczania. Jeżeli ktokolwiek by wiedział pewne rzeczy, a zataił, ale te rzeczy mają wpływ na społeczność, by szkodziły społeczności, braterstwo, to wtedy należy to publicznie oznajmić. Ale jeżeli wiemy coś o kimś drugim, o bracie czy o siostrze, co nie ma żadnego wpływu na społeczność, ona nie szkodzi, ta informacja społeczności, braterstwo, to wydaje mi się, nie wszystkie rzeczy musimy upubliczniać, bo czasami niektóre rzeczy trzeba przykrywać, tak jak Bóg przykrył ofiarą swojego Syna bardzo wiele nieprawości wszystkich nas. I to jest wzór do nas naśladowania. Zakończając ten wątek, braterstwo, naszego rozważania, to jest ta myśl tylko taka jedna, podstawowa. To, co powiedział później apostoł Paweł, że pamiętajcie, że żaden grzesznik Królestwa Bożego nie odziedziczy. Żaden, który nie wyczyści starego kwasu, czy w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia, jeżeli będzie grzeszył, to w Królestwie Bożym żyć nie będzie. Bo tam tylko znajdą się czyści, czy poprzez usprawiedliwienie, czy poprzez innego rodzaju usprawiedliwienie, poprzez dojście do doskonałości. To jest, braterstwo, właśnie taka myśl. Co będziemy świętować? Bardzo często jest czytane z naszej literatury takie cztery punkty, ale chciałbym troszeczkę na te punkty spojrzeć jakby inaczej. Bo co my świętujemy, tak mówię, to jest nasze święto. Symbol czterech różnych rzeczy, mówimy, obchodzimy. Czterech rzeczy, nie tylko dwóch, że kielicha i chleba, że ten kielich ma różne znaczenia. Dla różnego okresu to jest jeszcze jedna rzecz, inna rzecz, ale czterech różnych rzeczy. Przede wszystkim podstawowa rzecz, którą obchodzimy, to jest śmierci Pana Jezusa jako Baranka Bożego. I wtedy jest ten werset, Ewangelia Jana 1,29, że ten Baranek Boży kiedyś tam w narodzie żydowskim tego 14 Nisan został złożony na Zbawiciel Jezus Chrystus i jest to podstawą uwolnienia całego rodzaju ludzkiego i jest podstawą naszego, że my już go przyjęliśmy za swojego Zbawcę i tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian to mówi w 8 rozdziale, przepraszam, chyba w 9, to jest powiedziane, że jeśli byś uwierzył, usty wyznał, to wtedy jesteś usprawiedliwiony. To wtedy otrzymujesz to zbawienie. Ty jesteś wyzwolony, braterstwo. To jest właśnie ta rzecz bardzo istotna i my tą śmierć właśnie wspominamy. Dlaczego, braterstwo? Dlaczego wspominamy tą śmierć? Często sobie zadajemy takie pytanie, co Pan Jezus chciał? Chciał pokazać i czego nam to przedstawić, że powiedział, wy to czyńcie na moją pamiątkę. Przecież dzisiaj z tego punktu widzenia wierzymy, że Pan Jezus już jest w naturze boskiej. I Jemu ani nic dobrze zrobić nie możemy, ani źle zrobić, braterstwo, nie możemy. To dlaczego powiedział, wy to czyńcie na moją pamiątkę? Nie, braterstwo, dla Niego, tylko dla nas. po to, żebyśmy rok rocznie mogli odnawiać śluby naszego przymierza przy ofierze, braterstwo. Ten ślub, że to jest takie jakby przypomnienie, że wy sobie przypominajcie, na co żeście się zdecydowali. Że właśnie ja za was umarłem, a wy ciągle macie pamiętać o waszym obrzezaniu, o tym, że jesteście czynni. To jest dzieło dla nas, braterstwo, co jest, wydaje mi się, że bardzo istotne. Druga rzecz, że to, co obchodzimy, to jest symbol naszego udziału, ale udziału dwuwarstwowego w ofierze Chrystusa. Drugi punkt, jeszcze raz powtórzę, jest obchodzimy nasz dwuwarstwowy udział w ofierze Jezusa Chrystusa. Dwuwarstwowy w chlebie, braterstwo, w chlebie i we krwi. Jaka jest różnica, jeżeli będzie czas, o tym jeszcze sobie wspomnimy. Obchodzimy też symbol, braterstwo, tych rzeczy, co wynikają z dwóch pierwszych punktów. To tylko i wyłącznie z tych dwóch pierwszych punktów. To jest pierwsze, wyzwolenia ludzkości przez ciało baranka, tego właśnie okupu, że śmierć pańską, ją obchodzimy. I obchodzimy też pamiątkę błogosławieństw na podstawie ofiary krwi, na podstawie krwi, cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to, że kiedyś przyjdą bardzo wielkie błogosławieństwa dla rodzaju ludzkiego, to my już dzisiaj obchodzimy, bo my wiemy, że Pan Jezus nie tylko złożył okup, ale Pan Jezus jako Baranek Boży to cierpiał, chociaż dla okupu nie musiał cierpieć. I my tą pamiątkę obchodzimy. A że dwuwarstwowe, to właśnie, że musimy sobie przypomnieć, jaka jest różnica pomiędzy krwią a chlebem. I druga rzecz, bardzo istotna, jaka jest różnica dla nas pomiędzy krwią a chlebem, a jaka jest różnica dla całego rodzaju ludzkiego pomiędzy krwią i chlebem. I jak my korzystamy z krwi i chleba, w czym często mówimy, mamy udział i słusznie, a jak rodzaj ludzki będzie korzystał też z krwi i chleba. Bardzo rzeczy, wydaje mi się, i z jednej strony wzniosłe, ale z drugiej strony jakżeż ważne, żebyśmy to mogli obchodzić godnie, żebyśmy rozumieli, co tego dnia będziemy czynili, braterstwo. W 12 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, ja nie będę tego odczytywał, bo czas nam szybko ucieka, znajdujemy trzy elementy, które nas dzisiaj interesują. Pierwsze jest pszaśny chleb. Tam, braterstwo, występuje, że baranka będziesz jadł z pszaśnym chlebem. A mówimy, że baranek przedstawia, ciało baranka przedstawia doskonałe człowieczeństwo naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, czyli przedstawia okup. Te doskonałe człowieczeństwo jest okupem za cały rodzaj ludzki. Tak wierzymy. Ale jest tam pszaśny chleb, braterstwo. A ten pszaśny chleb w tamtej historii nie przedstawia ciała baranka Bożego. Tylko, braterstwo, jak wierzymy, przedstawia wspaniałe obietnice Słowa Bożego. Te 12 chlebów pokładnych, że w czasie korzystania z ciała baranka, spożywania, przyswajania sobie zasług ofiary Jezusa Chrystusa, to wy się karmicie, również pocilacie obietnicami Słowa Bożego. Jeden tylko werset możemy wspomnieć, który apostoł Paweł powiedział, że każdy, który przystępuje do Boga, który przyjmuje Jego Syna za swojego Zbawiciela jako tą podstawę Jego usprawiedliwienia, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go co? Miłują. I tylko, że ta nagroda jest różna. Inna jest nagroda w czasie wieku Ewangelii, inna będzie nagroda w czasie wieku tysiąclecia. Czyli my, przyjmując Jezusa Chrystusa, również stajemy się spadkobiercami boskich obietnic. Tego, co Bóg dobrego nagotował dla całego rodzaju ludzkiego i z tym się po prostu cieszymy. Ciało baranka, pójdziemy dalej, przedstawia okup, tak jak powiedzieliśmy, i jest podstawą wyzwolenia grzechu adamowego, ale podstawą wyzwolenia całego rodzaju ludzkiego. Bo w pierwszym i podstawowym tłumaczeniu tej przypowieści, przepraszam, tej historii, to Pan Bóg nam pokazał, że podstawą wyjścia z niewoli grzechu, z niewoli Faraona, z niewoli szatana jest śmierć baranka. I to śmierć, która wyprowadzi i to ciało, które wy przyjmiecie, wyprowadzi tak tych, którzy dzisiaj stają się wierzącymi, ale w przyszłości wyprowadzi cały rodzaj ludzki. Jest tylko jedna różnica. że w tej historii jeden taki element został pokazany, że w czasie, kiedy dzieje się ta dziesiąta plaga, że niektórzy byli w szczególnym zagrożeniu życia i śmierci. Ale to byli w zagrożeniu życia i śmierci, jak wiemy, pierworodni. Gdzie pierworodni w tej historii przedstawiają wszystkich ludzi wierzących. Wszystkich ludzi wierzących, nie tylko nowe stworzenie. Nowe stworzenie jest przedstawione w drugiej historii. Ale tam myśl jest taka, że każdy z narodu żydowskiego, który by nie wyczyścił kwasu, to taki będzie wygładzony ze społeczności narodu żydowskiego. Czyli Bóg pokazał, że czy w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia, podstawą do wyjścia z niewoli grzechu i śmierci jest wyczyszczenie kwasu. Tylko, że niektórzy są w specjalnej ochronie krwi. Nie wszyscy, ale w ochronie krwi. Czyli wnioskując inaczej, braterstwo, w historii tej z 12 rozdziału jest ta myśl pokazana, że jeżeli ktoś w narodzie żydowskim, jakiś dom by sobie pomyślał, że nie będzie tego czynił, nie będzie kwasu wyczyszczał, że taka dusza byłaby wygładzona ze społeczności narodu żydowskiego. Nie tylko pierworodny, który by przeszedł drzwi i wyszedł z domu, ale ten, który by nie wyczyścił kwasu, też był w zagrożeniu życia i śmierci. Co trzeba przyznać, że stosunkowo rzadko to wspominamy, bo nas bardziej interesuje te drugie tłumaczenie tego obrazu. Czyli okup jest podstawą usprawiedliwienia, właśnie tego usprawiedliwienia za grzech świata, tego, że każdy, który chce wyjść, on z niego wyjdzie. Następny element to jest krew, że dziś jako pierwsi z krwi pokropienia skorzysta Kościół. W tej historii jest tylko to pokazane, że dziś jako pierwsi z krwi pokropienia korzysta Kościół. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale i 24 wersecie to mówi, że myśmy przystąpili do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiące niż krew Abelowa. Już dzisiaj w naszym sercu. Czyli, że Kościół czasu wieku Ewangelii, w czasie wieku Ewangelii korzysta z krwi pokropienia, które w przyszłości skorzysta cały rodzaj ludzki. Tylko my mamy drugie tłumaczenie. Drugą warstwę, braterstwo, że nie tylko korzysta, ale ma w tej krwi również udział. Tylko tego udziału nie jest pokazane w 12 rozdziale. Tylko, że w 12 rozdziale nam pokazuje, że niektórzy są ochronieni krwią pokropienia, że pierworodni są w ochronie krwi w czasie uwalniania. Czyli, braterstwo, w gruncie rzeczy, z łaski Bożej, dokładnie z tego samego korzystamy wiarą, poprzez naszą wiarę, co rodzaj ludzki skorzysta w czasie wieku tysiąclecia. Bo my korzystamy z usprawiedliwienia na podstawie ciała, które nas czyni przaśnymi w oczach Bożych, możliwymi do poświęcenia się. Korzystamy z błogosławień wynikających z ofiary, czyli z cierpienia naszego Pana, a rodzaj ludzki dokładnie będzie tak samo. Tylko nie będzie musiał w to już wierzyć, tylko stanie się to faktem dokonanym, bo zostanie wzbudzony właśnie na podstawie tego ciała Chrystusowego, ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa jako baranka, a potem przez cały wiek tysiąclecia będzie korzystał z krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiące niżli krew Abelowa. I na tym jest ta myśl koniec. Króciutko sobie jeszcze chciałbym, abyśmy przypomnieli jeden element, bo czas nam ucieka. Chleb. Znaczenie chleba. Braterstwo, w gruncie rzeczy są cztery różne znaczenia chleba. Chociaż z reguły wspominamy tylko dwa. Pierwsze znaczenie chleba, które bierzemy, to właśnie mówiąc w stosunku do tego baranka, to jest doskonałe człowieczeństwo Pana Jezusa, czyli nic innego jak okup. Drugie, co później apostoł Paweł, za chwilę do tego przyjdziemy, chleb przedstawia społeczność z innymi, społeczność z Panem Jezusem i społeczność z Panem Bogiem, braterstwo. Bardzo rzecz istotna. Ta druga społeczność w chlebie przedstawia społeczność z Panem Jezusem, społeczność z Panem Bogiem i społeczność z wierzącymi ludźmi. Dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli jesteśmy usprawiedliwieni przez ofiarę Jezusa Chrystusa, to jest to stworzona możliwość do pewnego czynu, że Pan Bóg coś może zrobić, braterstwo, z nami. Że On może przyjść i zamieszkać w naszym sercu. W Wcześniej Pan Bóg, nawet chcąc, tego zrobić nie może. Bo Bóg nie zamieszka w grzesznym sercu. Nie ma takiej po prostu możliwości, że najpierw skorzysta z przypisania zasług okupowej śmierci Jezusa Chrystusa i wtedy dopiero może uzyskać społeczność z Panem Jezusem, społeczność z Panem Bogiem. Może w tej kolejności powinienem powiedzieć, że najpierw z Panem Bogiem, później z Panem Jezusem, a potem ze z tymi wszystkimi, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Dlatego mówię, nas co tu zgromadziła. Ta idea, że Pan Jezus za nas umarł, że my wszyscy jesteśmy jako jedna rodzina. Apostoł Paweł mówi, już nie chleb, ale rodzina. Dlatego jeżeli rodzina coś przeżywa, jeżeli brat czy siostra płacze, to powinniśmy z nimi płakać. Jeżeli się cieszy, to powinniśmy się cieszyć również. A jakże czasami, no niestety, ale się całkowicie dzieje, potrafi niestety się dziać inaczej. W liście do Koryntów, tam w 10 rozdziale, co apostoł Paweł mówi, że zakończając tę myśl odnośnie chleba, który łamiemy i kielicha, który pijemy, mówi taką rzecz. I zaliż nie wiecie, że każdy, który korzysta z ołtarza, który tam składa te ofiary, jest uczestnikiem ołtarza? Dlatego, braterstwo, że jest ze wspólnego stołu z Panem Bogiem. Czyli ta ofiara jest dla nas błogosławieństwem, ta nasza ofiara już jest dla nas błogosławieństwem, a również w przyszłości, jak wierzymy, będzie błogosławieństwem dla całego rodzaju ludzkiego. Łamanie tego chleba, łamanie naszego usprawiedliwionego, tego przaśnego człowieczeństwa, to nic innego jak przygotowywanie pokarmu na czas wieku Ewangelii. Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Pierwsza, podstawowa, bym określił nawet doktrynalna, że my w ciele baranka nie mamy żadnego udziału. I w tym pierwszym znaczeniu, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, gdzie Pan Jezus wziął chleb i pobłogosławił i powiedział, bierzcie z tego, to w tym nie mamy udziału. Że my te możemy tylko wziąć i skorzystać, właśnie skorzystać z przypisania okupu. Ale później, co apostoł Paweł w liście do Koryntów tłumaczy, że jeżeli my, biorąc to, zaczynamy tworzyć społeczność, to ten nasz twór, ta praca nad naszą społecznością, to, co jest zwalczaniem naszych różnych przywar, kształtowanie naszych charakterów, zwalczanie naszych słabości, to będzie tym chlebem, który będzie spożywał rodzaj ludzki przez cały wiek tysiąclecia. To jest, braterstwo, różnica, że my, tworząc dzisiaj społeczność, uczymy się życia, jak żyć w Królestwie Bożym. I z tej naszej nauki skorzysta w przyszłości rodzaj ludzki. Najpierw skorzysta z okupu, z doskonałego człowieczeństwa Pana Jezusa, a potem skorzysta z rady i wskazówek właśnie nowego stworzenia, tej głowy i ciała. Moglibyśmy sobie zacytować takie wspaniałe proroctwo Zachariasza, że mówi, że to jest 7 oczu pańskich przepatrujących wszystką ziemię, że w przyszłości Kościół będzie tym chlebem, który da żywot wieczny, że rodzaj ludzki będzie spożywał tenże chleb, będzie korzystał z tejże nauki przez cały wiek tysiąclecia. I tenże chleb, ta rada zostanie do, tenże chleb zostanie do końca spożyty przez cały rodzaj ludzki. Nie tylko kielich. My mówimy o kielichu, nie tylko kielich. Tylko ta nauka, którą dzisiaj, jeżeli jesteśmy nowym stworzeniem, jeżeli walczymy ze swoimi słabościami, jeżeli mamy pewne wnioski z tego wyciągnięte, to wtedy to będzie nauką. To będzie nauką. A jeżeli może czasami, niestety niektórzy to tak powiedzą, że Pan Bóg mnie taki stworzył, takiego mnie przyjął i coż ja z tym zrobię? Braterstwo, takiego nie przyjmie. Takie myślenie nie będzie tomże chlebem żywota dla całego rodzaju ludzkiego. Ale wydaje mi się, że to powinno być dalekim od nas. Łamanie chleba. Każdy z nas, przychodząc, bracia roznoszący ten chleb, będzie czynił taki ruch, łamanie tego chleba. Tak się często zastanawiam, dlaczego może nie można było od razu pokruszyć. No przecież łatwiej. Ciągle człowiek chyba przeżywa, że no czy mu nie przypadkiem nie upadnie, no bo by jakoś to było niewłaściwie. My musimy złamać. To jest symboliczny. Symbolem łamiemy. Właśnie łamiemy to, że się dobrowolnie zgadzamy, braterstwo. Tym łamaniem nie tylko pokazujemy, że przyjmujemy ofiarę okupowej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którą wierzymy, ale z drugiej strony my deklarujemy przed braćmi, że godzimy się, że Pan Bóg przez najbliższy rok będzie łamał nasze doskonałe człowieczeństwo. A później sobie czasami tak powiemy, no dlaczego mnie to spotyka, czy mnie tamto spotyka? Bo to jest łamanie naszego usprawiedliwionego człowieczeństwa. I że to właśnie my się na to zgadzamy i chcemy to czynić jeszcze, co jest ciekawe, jak to w życiu Pana Jezusa było, no bardzo, bardzo radośnie i ochotnie. Inna rzecz, że czwarte znaczenie, to co powiedziałem, że przaśny chleb nie zawsze przedstawia okup, nie zawsze przedstawia ciało Chrystusowe, nie zawsze przedstawia tą społeczność ciała Chrystusowego. Czasami w Biblii przedstawia po prostu Słowo Boże. Te przaśne Słowo Boże, te doskonałe, którego my możemy wyciągać sobie rady na życie. Co przedstawia kielich i jego picie? Pierwsza rzecz, bardzo istotna, że już dzisiaj chcemy korzystać z błogosławieństw restytucyjnych. Że już dzisiaj chcemy korzystać z błogosławieństw restytucyjnych i na podstawie 12 rozdziału. Drugie, przedstawia nasz udział w ofierze za grzech. Braterstwo, jeżeli bierzemy kielich, to bierzemy, pokazujemy, że my chcemy mieć udział w ofierze naszego Jezusa Chrystusa jako tejże całości. Czyli, że z drugiej strony, że godzimy się na cierpienia. My się tym ruchem, że weźmiemy ten kielich, godzimy, Panie Boże, ja się godzę na to, żeby w tym nadchodzącym roku cierpieć. A potem czasami się mówi, że Panie Boże, cóż, ja swoich już praw nie mam? Czy dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego mnie spotykają prześladowania? To żeśmy pokazali, że my się na to godzimy. A co jest rzecz bardzo ciekawa, że powinno to być uczynione bardzo radośnie, nie tylko z narzekaniem, ale tak jak to było uczynione z Panem Jezusem, bardzo radośnie. Następny element jest jedynym, branie tego kielicha jest jedynym sposobem do naszego wywyższenia. Było jedynym sposobem do wywyższenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, właśnie, z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa i to posłuszeństwa na dużo wyższym poziomie niż do tej pory. Dlatego Bóg go obdarzył boską naturę i dlatego jest też jedynym sposobem do naszego wywyższenia. I dlatego czytamy, dwa takie wersety przypomnimy. Apostoł Paweł powiedział, jeśli z Nim cierpimy, z Nim będziemy królować. Z Nim, w Jego ciele, jeżeli my będziemy cierpieć dla sprawiedliwości, dla przekonań, dlatego, że tak wierzymy, a nie inaczej, to wtedy jest to cierpienie w imię służby Bożej. Nie łączyć w ogóle z cierpieniami wynikłych z upadłych naszych charakterów. Z tego, że czasami powiemy, czy nie zachowamy się w niewłaściwy sposób. To nie ma nic wspólnego z cierpieniem w imię służby Panu Bogu. To są zupełnie dwa różne poziomy. Taki jeden werset, a potem w Księdze Objawienia w 14 rozdziale, w wersecie pierwszym, to jest powiedziane, że baranek stał na górze syońskiej, a z nim stało co? 144 tysiące. Tych, którzy wzięli kiedyś tenże kielich i powiedzieli, że Panie Boże, nie tylko chcę być, otrzymywać błogosławieństwa z ofiary Jezusa Chrystusa, ale w tychże błogosławieństwach ja chcę kiedyś w przyszłości wziąć udział. Chcę się stać błogosławieństwem dla całego rodzaju ludzkiego. Jakie wnioski? Kościół spożywa chleb, czyli okup, jednocześnie buduje ciało, czyli nowe stworzenie, w trakcie tego tworzy społeczność i pokarm na przyszłość. Trzy rzeczy, jeszcze raz powtórzę. Przyjmuje okup, ciało baranka, buduje nowe stworzenie, te nowe stworzenie, które kiedyś znajdzie się w niebie, poprzez to, że przyjmuje, ale jednocześnie poprzez pracę nad samym sobą, nad swoim tym człowieczeństwem, tymi, co w ciele naszym się dzieje, tworzy pokarm na przyszłość. Będzie pokarmem dla całego rodzaju ludzkiego. Kościół korzysta z krwi, czyli zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poprzez dobrowolne cierpienie ma udział w ofierze za grzech, co będzie podstawą błogosławieństw dla całego rodzaju w czasie wieku tysiąclecia. Drugi, braterstwo, wniosek. Ludzkość skorzysta z chleba, bardzo istotne, skorzysta z chleba jako ciała baranka, czy będzie chciała, czy będzie nie chciała, Bóg się nie będzie pytał, boska sprawiedliwość się nie spyta, po prostu skorzysta cały rodzaj ludzki z tego ciała, tego baranka, czyli z okupu, ale nigdy nie będzie tworzyła społeczności z Panem Bogiem, społeczności ciała. Będzie tworzyła społeczność rodziny, rodziny na niższej poziomie, bo będą to synowie Boży, ale społeczności ciała nie będzie tworzyła. Braterstwo, czyż mamy być za co wdzięczni? Społeczność ciała. My dzisiaj tworzymy społeczność ciała z Panem Bogiem. To jest bardzo istotne. Jeżeli nowe stworzenie, to ono tworzy tamże społeczność. Budując nowe stworzenie, to jest społeczność ciała, bo nowe stworzenie otrzyma boską naturę, czyli wytworzy taką właśnie społeczność ciała. Druga rzecz, co istotne, rodzaj ludzki skorzysta z doświadczeń nowego stworzenia, będzie spożywała ten chleb, będzie cały czas radą, Kościół z głową, z Panem Jezusem jako głową będzie tworzył radą dla całego rodzaju ludzkiego i jednocześnie przez cały czas będzie korzystało z krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiące niż krew ablowa. Ale różnica, nigdy nie będzie miała udziału w tejże krwi. Ludzkość nie będzie miała udziału w krwi Chrystusowej. Dlatego, że w wieku tysiąclecia nie będzie możliwości cierpienia w imię sprawiedliwości, w imię służby Panu Bogu. Po prostu takiej możliwości nie będzie, dlatego oni nie będą mogli mieć udziału, oni tylko będą mogli być biorcami. My dziś jesteśmy biorcami, bo skorzystamy też z ofiary, a jednocześnie do tejże ofiary poprzez boskie zarządzenie możemy mieć właśnie udział. Wydaje mi się, braterstwo, że kończąc, to chciałbym, braterstwo, jak najbardziej zachęcić do kilku rzeczy. Przede wszystkim do tego godnego obchodzenia. Do tego godnego obchodzenia odnośnie dbałości o nasze charaktery, o nasze zachowanie, o stany naszych serc, co powinno być rzeczą z pozoru wydaje się najłatwiejszą, ale niestety Bóg tak to zrządził, że jest to rzecz najtrudniejsza. Dbać o czystość samego siebie jest celem naszego życia. Bo dużo łatwiej, braterstwo, jest zrozumieć, jakie zasady są korzystania z boskich błogosławieństw, to, co przedstawia chleb, to, co przedstawia kielich, to jest łatwo zrozumieć. To parę razy sobie można powtórzyć, corocznie powtarzamy i my to rozumiemy. Ale czystość, wypracowanie charakteru, dobrowolne i ochotne cierpienie w imię służby Bożej, to, braterstwo, nie jest łatwo. To nie jest łatwo, dlatego jest nam na to przez Pana Boga i dzięki Mu i chwała za to, że dał nam całe życie, żebyśmy się tego nauczyli. Właśnie cierpieć w imię Jego służby, bo tylko wtedy będziemy tym nowym stworzeniem, możemy stać się błogosławieństwem dla rodzaju ludzkiego, a jednocześnie, żebyśmy potrafili się nauczyć dbać o czystość swoich ciał, o czystość swoich charakterów. O to, jakimi jesteśmy, jak się zachowujemy. A że życie nasze jest przesłane różnymi porażkami, nie zawsze nam się udaje to, co chcielibyśmy, to wszyscy dobrze o tym wiemy, ale ja, braterstwo, mogę pocieszyć tylko jednym słowem. W Biblii jest powiedziane tak, sprawiedliwy 7-kroć upada, wżdy się podnosi, ale podnosi się tylko i wyłącznie przez zasługi ofiary Pana Jezusa, przez tej świętości, którą Pan Bóg uznał i chwała Panu Bogu za to, chwała naszemu Panu, a nam, braterstwo, korzystajmy się żyć z zasadami naszych poglądów, zrozumienia, a wtedy na pewno mamy zagwarantowane w życiu naszym dzisiejszym błogosławieństwo Boże, a w przyszłości udział w wspaniałym Królestwie Bożym, czego, braterstwo, życzę i sam pragnę.